Radio Kraków Kultura.
Z nami w studiu Radia Kraków Kultura kolejny gość, Kacper Malisz. Wspomniałam, że zmienimy troszkę rejony muzyczne z tej muzyki współczesnej, którą reprezentuje Spółdzielnia Muzyczna, ale rozmawialiśmy też trochę przecież o muzyce improwizowanej, bo z muzyką improwizowaną też mają sporo do czynienia. Teraz wskakujemy dalej w improwizację, ale w stronę muzyki tradycyjnej skręcać będziemy też mocno. Kacper Malisz z nami.
Cześć. Dzień dobry.
Kacper Malisz do nas przybył, już zadomowiony podobno w Krakowie, zrezygnował z Warszawy, więc teraz na krakowskich ulicach możemy go częściej spotykać. I w krakowskich klubach.
W krakowskich klubach to może jeszcze nie, ale...
Jeszcze się nie zadomowiłeś.
Jeszcze się nie zadomowiłem, ale planuję to zrobić. No tak, no krakowska scena jazzowa mi się troszeczkę długo mi zajęło zadomowienie się w Krakowie. Ale teraz już jest taki czas, gdzie mogę w końcu coś zacząć działać muzycznie też w Krakowie. Pozdrawiam Alana Wykpisza przy okazji, który może słucha, może nie, z którym może się coś zadzieje. Właśnie w sierpniu albo tego lata po prostu w różnych miejscówkach kultowych krakowskich.
Ale tak w duecie? Czy raczej większy
składzie? Nie w duecie, może raczej w większym składzie. Ja po prostu wspomniałem tego człowieka, ponieważ bardzo go lubię i jest...
Kto nie lubi Alana Wykpisza?
Tak, oczywiście i...
Poza tym no nasz naczelny basista czołowy.
No właśnie, właśnie o to mi chodzi, że jest po prostu fenomenalnym basistą i dobrze mi się z nim gra.
Ale poczujesz się jak w domu pewnie już niedługo, jeszcze w czerwcu, pomiędzy 18 a 20 czerwca, konkurs imienia Zbigniewa Zajferta w Krakowie. Wcześniej przez lata odbywał się w Lusławicach i ty w sumie, z tego co pamiętam, jak gdzieś tam zdradzałeś w różnych wywiadach, od samego początku, czy niemal samego początku, jako słuchacz uczestniczyłeś, bywałeś.
Tak, to było dla mnie zawsze wielkie święto, jako dla chłopaka, który bardzo chciał ten jazz grać na skrzypcach i dla mnie ten jazz był po prostu skrzypcowo naturalną jakąś taką ewolucją wiolinistyki takiej mojej improwizowanej. No i faktycznie to jest prawda, ja przy konkursie Zajferta w zasadzie od samego początku może pierwszą edycję pominąłem na żywo jako słuchacz, ale już od drugiej edycji, czyli to jest chyba 2016 rok bodajże, przyjeżdżałem do Lusławic posłuchać, czy to przesłuchań półfinałowych, a chyba głównie finałów. No i no, do Lusławic miałem 30 kilometrów mam od swojego domu rodzinnego, więc dla mnie to było w ogóle wielkie wydarzenie, że w takim miejscu pośrodku niczego dzieje się konkurs, gdzie można posłuchać muzyków, skrzypków jazzowych z całego świata. No a teraz dzieje się to w Krakowie, też w wspaniałym miejscu, chyba już to jest druga chyba krakowska edycja, tak mi się wydaje, tak? Chyba tak.
Chyba tak. I siódma edycja tego konkursu, to przypomnimy, konkurs odbywa się co dwa lata, dlatego ta numeracja trochę wolniej się zmienia, nie jest to coroczny konkurs. I jedyny taki konkurs na świecie nadal dla skrzypków, dla altowiolistów jazzowych, którzy w tej muzyce chcą się sprawdzić. Ty już wtedy wiedziałeś, czy czułeś, że ta muzyka improwizowana jazz to jest coś, co na skrzypcach chcesz robić? Czy gdzieś tam te pierwsze edycje tego konkursu, to zaznajomianie się dopiero budziło w tobie takie chęci i takie marzenia?
Chyba wydaje mi się, że już wtedy wiedziałem, że chciałbym to grać. Na początku oczywiście spotkanie z finalistami na żywo, kiedy ja miałem 17 lat i słuchałem tych ludzi, no to było coś takiego, że słuchałem tej muzyki i wiedziałem, że ja chcę tak grać, tylko po prostu nie miałem pojęcia w ogóle, jak się do tego zabrać i w ogóle co oni wyprawiają. No ale potem to się jakoś przerodziło w coś takiego, że chciałem spróbować na pewno, przynajmniej na ten konkurs się dostać, bo to było coś takiego dla mnie, no że to jest właśnie najbardziej elitarny, tak jak wspomniałaś, w ogóle jedyny konkurs, takie święto nasze po prostu skrzypków, w ogóle smyczkowców jazzowych i wspaniale, że to się dzieje u nas i dla mnie to było coś bardzo wyjątkowego od samego początku, no i coś, co ze mną bardzo rezonowało, bo czy to jazz, czy po prostu muzyka improwizowana mi była bliska już od samego początku i to jest zawsze coś, co ja chciałem robić, niezależnie czy mnie to, w jakie rejony mnie to zapuści, czy docelowo jazz, czy docelowo po prostu muzyka improwizowana, szerzej pojęta, która się jakiemuś konkretnemu gatunkowi nie, no jakoś nie mam monopolu na granie jazzu, tylko po prostu nagranie muzyki improwizowanej, zawsze chciałem to robić po prostu.
A z tych poprzednich edycji, które śledziłeś, w których uczestniczyłeś jako ten odbiorca, utkwiły ci w głowie jakieś szczególne wykonania, osobistości, osobowości?
Myślę, że Mario Forte to jest bodaj, ja nie wiem, czy to jest Włoch.
On był chyba kilkukrotnie.
Tak. Ja byłem na żywo podczas tej edycji, kiedy on wygrał konkurs. A słuchałem wcześniej edycji, w której on zajął chyba drugie albo trzecie miejsce, już nie pamiętam. No i dla mnie to było właśnie pod tym kątem wspaniałe, że zobaczyłem ewolucję tego człowieka na przestrzeni dwóch edycji, który po prostu przez 2 lata zrobił jakiś kosmiczny progres, moim zdaniem. I gra, mi się zawsze podobali też swoją drogą uczestnicy, których słuchając miałem wrażenie, że tak, to jest ta osobowość muzyczna już wykształtowana, że to jest ktoś, kto ma swoje brzmienie, ktoś, kto może nie do końca próbuje jeden do jeden skopiować Zbigniewa Seiferta. I zawsze tacy skrzypkowie byli mi jakoś bliżsi. No i też pamiętam pierwszą edycję i Bartka Dworaka, który ma w sobie coś takiego, no coś takiego po prostu dworakowego, nie? Że jak słyszysz Bartka Dworaka, no to wiesz, że to jest Bartek Dworak. No i tacy właśnie wykonawcy mi tam chyba najbardziej ich zapamiętałem.
Bartek Dworak, coś trochę zniknął z naszych radarów ostatnimi czasy, ale mamy nadzieję, że wszystko dobrze u niego i że na scenie gdzieś tutaj w bliższej perspektywie się pojawi. Improwizacja to było coś, co było dla ciebie raczej naturalne, bo zajmując się muzyką tradycyjną, przestrzeń na tę improwizację była, bo wiesz, często ludzie, którzy wychodzą z tego klasycznego szkolnictwa, z tego systemu edukacji, no improwizacja nie jest to coś, co jeszcze na takich początkowych, zwłaszcza etapach jest uczone, jest pokazywane, a to coś, czego trzeba się nauczyć. Nie każdy też w to tak intuicyjnie wskakuje. Bywa to rzecz bardzo trudna. Dla ciebie było to od samego początku w zasadzie naturalne.
Naturalne tak, ale no wiadomo, żeby się nauczyć tego, tej umiejętności, no trzeba na to poświęcić naprawdę dużo. I te początki mojej improwizacji, no to nie były jakieś, jak wiadomo, jak wszystko na początku, nie były jakieś cudowne, ale to prawda, przez to, że ja się zajmuję muzyką tradycyjną, muzyką folkową w zasadzie odkąd pamiętam, odkąd jakąś tam świadomość w ogóle zdobyłem jako człowiek, no to ta muzyka też jest nacechowana dużą dozą jakiejś takiej swobody interpretacyjnej. Przynajmniej w takim wydaniu, w jakim ja uważam, że powinna zostać wykonywana i jakie mi zostało wpojone. Czyli bez po prostu cytowania, robienia skansenu z tej muzyki, bo no, dla mnie jako skrzypka też tradycyjnego największą formą szacunku na przykład do legend tej muzyki też tradycyjnej nie jest kopiowanie ich, tylko po prostu trzeba uszanować to, że oni mają ten swój styl, można się nim zainspirować, no ale robienie kopii jeden do jeden to właśnie moim zdaniem szacunek nie jest. Dlatego no, rola skrzypka w tej muzyce, w której ja się zajmowałem, czy to są oberki z Polski Centralnej, czy bardziej może muzyka też Pogórza Gorlickiego, zawsze ten skrzypek jako prymista po prostu na nim ciążyła ta odpowiedzialność zrobienia z prostej melodii, ogrywanej często długo, długo do tańca, zrobienia z tego czegoś ciekawego. Więc tamta improwizacja występuje w mniej zaawansowanej formie niż w muzyce jazzowej, ale chodzi tutaj o to, żeby na bazie jednego motywu, powiedzmy, w jakiś sposób ogrywać, jak to się mówi, tą melodię, dodając jakieś ozdobniki, tryle, może modulacje rytmiczne i tak dalej. Więc do tego też mnie zawsze mój tata bardzo mocno namawiał i pamiętam nawet, jak miałem chyba, nie wiem, 11-12 lat, no to grałem te melodie, uczyłem się w ogóle obsługi instrumentu, tak żeby w miarę ogarniać. No a mój tata od razu, że to ale dobra, no to teraz wiesz jakieś solo. A ja mówię, no okej, dobra. No i na początku w ogóle nie chciałem, mówię, że nie, no to są głupoty. W sensie, że ja w ogóle nie mogę w ogóle, jakoś nie udawało mi się nic zrobić. No ale potem jakoś mi to kliknęło po prostu. Pamiętam, że był taki jeden moment, gdzie jakby ktoś palcami pstryknął i coś się tam przełączyło i... No i od tamtej pory już była z tego frajda.
Uczestnicząc w konkursie Zajferta jako słuchacz i fascynując się właśnie, jak wspomniałeś, tą muzyką jazzową, muzyką improwizowaną, zapragnąłeś, żeby samemu stanąć w końcu też na tej scenie konkursowej. Wysłałeś zgłoszenie, no i no właśnie, jak pamiętasz, tę piątą edycję konkursu Zajferta.
No, to ja tą anegdotę o piątej edycji to już opowiadałem wielu osobom, ale nigdy na antenie w sumie, to jest fajna rzecz. Tak, ogólnie plan był taki, że no dla mnie przez to, że ten konkurs był taki trochę, no dla mnie osobiście po prostu, jakiś miałem z nim historię jakąś. Chodziłem tam słuchać tych wykonawców jako dzieciak, no i dla mnie było to coś takiego... Może nie, że nieosiągalnego, ale no jednak to było coś takiego, że no ze sfery marzeń, powiedzmy, bardziej. I pamiętam, że zgłaszając się, moim planem było to, że jeśli się w ogóle dostanę, no to będzie święto, otwieramy szampana i tak dalej. No i okazało się, że się dostałem. Nie tyle, co się dostałem, to potem w ogóle przyszedłem do finału i cała reszta, wiadomo, jak to wszystko wyszło.
Wiadomo, no to przypomnimy naszym słuchaczom. Kacper Malisz wtedy podczas piątej edycji zgarnął główną nagrodę, pierwsze miejsce podczas konkursu imienia Zbigniewa Zajferta.
Dziękuję za przypomnienie. Ja po prostu nie lubię takich rzeczy mówić osobiście, ale dziękuję bardzo. W każdym razie, no to ta historia, anegdotka związana z tym konkursem jest taka, że ja, będąc oczywiście człowiekiem bardzo roztropnym, oddałem moje skrzypce do lutnika 2 tygodnie przed rozpoczęciem przesłuchań. No bo tam się jakaś nastąpiła potrzeba chyba bardziej nagła. No i jako skrzypek mam też inne instrumenty, no ale wiadomo, to jest trochę tak, jakby zdawać prawo jazdy zupełnie innym samochodem, na którym się jeździło. Więc ja czekałem na te skrzypce, udało się lutnikowi wyrobić. Pozdrawiam zresztą Wojtka Topę. No ale jako, że nie ćwiczyłem przez jakieś 10 dni na swoim instrumencie, no to potem 2 dni przed wyjazdem na konkurs, ja stwierdziłem, że ja zrobię te 10 dni ćwiczenia w 2 dni. I jeśli słuchają mnie jacyś muzycy, to teraz się łapią za głowę i oczywiście no, przestrzegam, że no, jednak nie działa coś takiego, więc...
Ale nie zakończyło się kontuzją.
Zakończyło się lekką kontuzją. No miałem jakieś problemy z prawym barkiem wtedy. No i trochę ten konkurs się zamienił na taką walkę nie tyle z innymi uczestnikami, bo ja też nigdy nie jechałem tam w ogóle w takim celu, żeby tutaj mieć zadarty nos i kosę ze wszystkimi, bo jesteśmy na konkursie, no to teraz każdy, to, że trzeba wyłonić, kto z nas jest lepszy, no bo ja uważam, że na tym poziomie to już jest kwestia czysto subiektywna.
Poza tym właśnie na tym konkursie jakaś taka bardzo przyjemna, familijna raczej atmosfera, przynajmniej z perspektywy obserwatora, widza, panuje.
To prawda i tak powinno być moim zdaniem i to jest przede wszystkim święto moim, tak w moim osobistym odczuciu, święto skrzypiec, gdzie z całego świata się zbierają wykonawcy. No a kończąc anegdotkę, no to ja po prostu te 2 dni...
Walczyłeś o przetrwanie.
Walczyłem o przetrwanie, ale te dwa dni przed konkursem, już w trakcie, jak się przyjeżdża, to tam jest chyba 1 dzień albo 2 na takie zadomowienie się, przynajmniej wtedy było w Lusławicach, poćwiczenie sobie. Ja po prostu musiałem odpuścić wtedy i słuchałem tylko, jak wszyscy ćwiczą po 7 godzin. No a ja stwierdziłem, że no jeśli ja teraz wezmę instrument do ręki, to no to ja się połamię już do końca i najlepiej po prostu się dać ciału zregenerować, żeby w ogóle cokolwiek zagrać. I to była bardziej walka w umyśle psychiczna z samym sobą właśnie niż z innymi uczestnikami. Taka
Czyli
historia.
Na szczęście gdzieś tam jednak jakiś rozsądek się ostał na finiszu.
Tak, jakieś resztki rozumu po prostu przyszły.
I bardzo dobrze, dzięki temu odpuszczeniu i nie zabrnięciu w właśnie jeszcze większe kontuzje udało się. Zwyciężyłeś wtedy. W tym roku będziesz uczestniczył, w sensie będziesz słuchał przesłuchań w Krakowie?
Bardzo bym chciał. Ja zapowiedziałem też Anecie Norek, którą zresztą pozdrawiam. W ogóle trzecią osobę pozdrawiam. To bardzo to wspaniałe.
Bardzo miło. Widać, jak wszyscy zżyci są wokół tego konkursu.
To prawda. Anetkę pozdrawiam i uprzedziłem, że będę chciał być. To jest bardzo dziwne zdanie, ale no niestety jako muzyk grający czynnie, no to te daty czerwcowe niektóre mam zajęte i wiem, że na finale na pewno nie będę, bo mam niestety jakieś obowiązki. Ale bardzo bym chciał być na przesłuchaniach, zwłaszcza, że to się dzieje w Krakowie pod moim nosem. No dla mnie to jest coś, co na pewno co roku, znaczy nie co roku, co dwa lata, co edycję śledzę i bardzo chciałbym być na żywo, ale no miejmy nadzieję, że się uda przynajmniej na te półfinały.
Tu Radio Kraków Kultura.
Kacper Malisz nadal w studiu Radio Kraków Kultura. Rozmawialiśmy dłuższą chwilę o konkursie imienia Zbigniewa Zajferta, który już niedługo w Krakowie pomiędzy 18 a 20 czerwca się odbędzie. Zapraszamy. Będzie można wspaniałych, wybitnych skrzypków z całego świata posłuchać. Przypomnę, Kacper piątą edycję tego konkursu wygrał. Teraz przed nami siódma edycja, bo konkurs co dwa lata się odbywa. Ten konkurs, ta wygrana, to dało ci takiego wiatru w skrzydła, otworzyło jakieś nowe drzwi, pokazało nowe możliwości?
To na pewno. To było coś, czego się nie spodziewałem. Chociaż, no wiadomo, fajnie by było, tak sobie myślałem wtedy. Nie spodziewałem się tego i faktycznie w ogóle ten powiew taki przede wszystkim, taki kop w postaci tego, że ten konkurs jednak daje chyba coś, o co każdy teraz zabiega i o co też z jednej strony jest najtrudniej, mimo że ten dostęp do informacji, do sociali jest wszędzie, no to jednak gdzieś pokazuje ciebie w szerszym gronie. No i pamiętam, że wtedy bardzo miłe było to, te wszystkie wieści od ludzi, jakieś wspominki gdzieś tam, gratulacje od wszystkich. No pamiętam nawet taką sytuację, gdzie w Warszawie gdzieś do jakiegoś klubu, już nie pamiętam, czy to był Spatif czy coś, przychodzę i tam znajomi i nieznajomi i po prostu wszyscy nagle na mnie i że gratulujemy ci, super, i nawet jacyś ludzie przychodzą do mnie jakby pod barem mniej więcej i mówią, że super, że słuchali, więc to jest dla mnie, no to było najfajniejsze, że po prostu nagle jesteś pokazany po prostu szerszemu gronu, dlatego że no, ten konkurs ma po prostu dużą renomę i to było chyba najfajniejsze w tym wszystkim.
Takim łącznikiem też konkursowym i twoim był też Mateusz Smoczyński, którego studiowałeś zresztą w Warszawie, a który też z konkursem oczywiście był związany.
No zgadza się, Mateusz, już nie pamiętam, którą edycję wygrał, ale chyba to było 2018, jakoś tak? Nie wiem, już nie pamiętam. To prawda, studiowałem u Mateusza. Mateusz zresztą... no trochę też specjalista, nie wiem, czy on by siebie nazwał specjalistą od Zbigniewa Zajferta, ale ja go też trochę tak postrzegam, zwłaszcza przez to, że chociażby do konkursu przygotowywałem się z nut, które spisał Mateusz. Mateusz wydał w ogóle coś takiego, z bardziej znanymi, po prostu książkę z bardziej znanymi tematami Zbyszka. No, moim zdaniem, o tym w sumie nie rozmawialiśmy z Mateuszem przez te całe 5 lat, ale moim zdaniem, no jednak słychać tego Zbyszka u niego, ale myślę, że to u każdego w Polsce słychać Zbyszka trochę.
No bo zwłaszcza jednak, skrzypka.
Jak się, no mówię o skrzypkach jazzowych, jak tutaj się nie zainspirować. No, także tak.
nie ma takich wzorców wiele, a to jest wzorzec wybitny, więc rzeczywiście. Konkurs przed nami, 18-20 czerwca, a my sobie teraz przeskoczymy do tego, co najbardziej aktualne u ciebie, poza tym, że mamy nadzieję, że na konkursie już jako słuchacz się pojawisz. Bo tak, dałeś się poznać lata temu poprzez kapelę Maliszów, rodzinny zespół. Później było i jest Suferi. No i był też po drodze twój autorski kwintet.
Zgadza się. No, są to twory jakieś wynikające z jakiejś naturalnej ewolucji mojej. Kapela dalej funkcjonuje i w ogóle kapela się przymierza do trzeciej płyty po bardzo długiej przerwie, bo prawie dekada minęła od drugiej płyty. No ja to te rzeczy nagrywałem, dla mnie to już w ogóle, czasami to sobie przypominam, że w ogóle takie rzeczy nagrałem, bo to trochę jak inne życie, jak się miało 13 lat i się nagrywało płytę, no to trochę już można o tym zapomnieć. No ale tak, przymierzamy się do trzeciej płyty. Ale to niestety nie wcześniej niż w przyszłym roku pewnie. Kwintet mój, wspaniały skład, jeśli chodzi o osoby, bo kocham z chłopakami grać, ale na razie uległ chwilowemu zamrożeniu. Przynajmniej ja to tak osobiście jakoś uważam, ze względu na to, że po prostu jeszcze nie posiadłem umiejętności bilokacji i jakiegoś rozdwajania się i rozstrajania. Po prostu jest jakaś ograniczona ilość roboty, na którą człowiek może sobie pozwolić. A skupię się bardziej właśnie na Suferi, na moim trio. Z chłopakami, z Andrzejem Imierowiczem i Miłoszem Berdzikiem tutaj kolejne pozdrowienia. No i to trio nagrało album, który ukaże się niebawem. Myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, może nas dać nam followa na Insta i tak dalej. Na pewno damy znać, bo płyta już po prostu czeka i już się wyrywa. I myślę, że bardzo niedługo ta płyta się pojawi. No a ja jeszcze działam po prostu jako sideman, jako osoba, z którą ludzie chcą grać, jak to się mówi. I cieszy mnie też to, że właśnie może też ten konkurs, może po prostu takie jakieś, nie wiem jak to nazwać, bo ostatnio się zastanawiałem na ten temat właśnie, miałem jakieś różne rozkminy, że taka kariera w typie powolnym mi bardziej pasuje, że to tak bardziej też do kolegów muzyków, że często się frustrujemy, że coś nie idzie od razu, albo nawet nie, że nie od razu, tylko przez kilka lat nie idzie, ale myślę, że jest kilka rodzajów tak zwanego myślenia w karierze muzyka. Jest tak zwany long term play i jest tak zwany short term play, i moim zdaniem to pierwsze jest lepsze i trochę mam tak, że chyba to powoli zaczyna u mnie działać i bardzo się cieszę, jestem wdzięczny za to, że koledzy i koleżanki zapraszają mnie do grania, dlatego że chcą, żebym to ja grał, a nie, żeby po prostu jakieś skrzypce losowe grały. I to jestem z tego
dumny. To jest najważniejsze. A widziałam też, że coś kombinowaliście, to a propos takiego nagrania, które krążyło w sieci z Szymonem Miką.
No, to kolejne pozdrowienia Szymon Mika. Tak, no Szymon kozak absolutny i tak się złożyło, że też tutaj mieszka. No jak ja zjechałem właśnie do Krakowa, no to jakoś tak się z Szymonem zgadaliśmy, a ja wiem dlaczego w ogóle, sprzedałem mu aparat analogowy. I Szymon zaczął
czyli
robić...
kolejna pasja,
Szymon zaczął robić zdjęcia i jakoś tak żeśmy się skumali, że dobra, w sumie stary, to sobie pograjmy. No i Szymon gra na gitarze barytonowej, bezprogowej. I po prostu zrobiliśmy sobie taki duet, w którym obaj gramy na nie swoich instrumentach, w sensie one są nasze, jakby posiadamy je, tylko że to nie są nasze główne instrumenty. Ja tam gram na nickel harfie, też bardzo ciekawy instrument. I w ogóle to brzmienie się okazało fenomenalne, także na razie to jest work in progress. Krąży to faktycznie to nagranie gdzieś na Instagramie, ale nie wykluczamy, że coś z tym zrobimy, bo fajnie po prostu się to jakoś, no fajnie to brzmi po prostu.
No to dobrze zacząć od koncertu, może w Krakowie.
O, to jak ktoś nas słucha i chce zrobić koncert Szymon Mika i Kasper Malisz na instrumentach, na których nie gramy na co dzień, to...
Wiesz co, to są takie dwa miejsca w sumie w jednym budynku przy ulicy Kopernika. Myślę, dosyć otwarte.
Okej.
Tak tylko sugeruję. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, kolejne pozdrowienia.
Tak. Suferi, a więc prezentowanie tej muzyki, odniesienie do muzyki tradycyjnej, ale prezentowanie jej w zupełnie nowoczesny sposób. Taka misja wasza.
Czy misja, to nie wiem, ale tak, to można tak opisać. Ogólnie jest to zespół bez misji. Wiem, że to trochę zabrzmi może ten, ale no, taka jest prawda, że myśmy ten zespół założyli po prostu dla jaj, absolutnie, z chłopakami.
Jak to dla jaj?
To jest jakby na założenie tego zespołu i w ogóle rozkminę na temat tego, że można tą muzykę grać w ten sposób, się składają dwa czynniki. Jeden to jest Rolling Stonesi i mój koncert z kapelą Maliszów w Finlandii. To się łączy, ja już zaraz opowiem. Mianowicie zdarzyło mi się z moim rodzinnym trio zagrać w Finlandii, w Helsinkach i drugi koncert gdzieś na jakiejś prowincji fińskiej. No i tam był taki mały klub jazzowy. Ja tam wchodzę i patrzę, stoi w rogu taka szafa świecąca. Okazało się, że to jest wzmacniacz Leslie, taki jakich się używa w organach Hammonda. To jest ten element tego ustrojstwa, który odpowiada za ten wibrujący dźwięk. Jeśli ktoś na żywo na przykład miał okazję posłuchać tego, no to jest coś, co się czuje aż w żołądku, po prostu ta fala powietrza, która wibruje. Tam jest po prostu głośnik, który się obraca bardzo szybko, albo kilka głośników. No tylko, że tamten się świecił i okazało się, że to był jakiś limitowany, taki psychodeliczno-neonowy wzmacniacz na zamówienie Keitha Richardsa, kiedy Stonesi grali w Helsinkach. Więc oni to sobie zamówili po prostu jako sprzęt na scenę. Finalnie tego nie użyli w ogóle, no i jakiś kolekcjoner potem to wziął. No i ja z tą kapelą Maliszów tak tam przyjechałem i zapytałem się tego właściciela, miałem ze sobą kabel, a skrzypce mam cały czas z pick-upem, więc jakby mogłem się podłączyć w każdej chwili. Czy mogę z tego skorzystać? On stwierdził, że tak, absolutnie. No i zrobiliśmy takiego seta z skrzypcami wpiętymi do Leslie. No i wtedy zrozumiałem, że jest w tym coś, co warto zbadać. Oczywiście nie jesteśmy na taki wzmacniacz, więc nawet jakby mnie było stać, to i tak nie można ich kupić absolutnie, w sensie tego konkretnego modelu, bo ich nie ma po prostu. Jest jeden właśnie w Finlandii. No i zacząłem to badać jakoś z efektami gitarowymi. No i potem doszedł do tego wątek właśnie ziomali chłopaków. Pamiętam, że ten zespół powstał w celu pojechania do Szczecina na konkurs muzyków prawdziwych. Jest taki konkurs, tutaj też z kolei pozdrawiamy Mateusza Czarnowskiego z Filharmonii Szczecińskiej. No i my stwierdziliśmy z chłopakami, że to jest bardzo śmieszna nazwa. No i no, konkurs muzyków prawdziwych jest nazwą dość oryginalną i stwierdziliśmy, że jedziemy się tam przekonać, czy jesteśmy muzykami prawdziwymi, czy może z jakiegoś polimeru jesteśmy zbudowani. No i stwierdziliśmy, że robimy ten zespół, że będziemy grać oberki właśnie w dziwny sposób. W ogóle to jest trio bez basu, jest gitara i perkusja i skrzypce. No i będziemy sobie coś takiego grać, nie? Ale tylko, że no, beka się skończyła, jak zaczęliśmy grać, bo się okazało, że to ma sens, że to nawet nie jest śmieszne, to po pierwsze, tylko że to jest po prostu dobre. No i tak zostało po
Czyli
prostu.
Czyli te heheszki to były tylko na poziomie koncepcji.
Tak, bo potem się sprawa zrobiła poważna, no i oczywiście każdy z nas jakoś tak mamy, że raczej mało rzeczy robimy na pół gwizdka i bardziej jest problem w drugą stronę z jakimś perfekcjonizmem i po prostu takim cyzylowaniem rzeczy i walką o ostatnie 2%, co czasami jest no, po prostu przeszkodą w życiu muzyka i w ogóle w życiu każdego rzemieślnika, moim zdaniem. No ale no właśnie, jak zaczęliśmy grać, to się okazało, że to w ogóle nie jest śmieszne i że trzeba to grać teraz, no bo niby jaja, ale jednak powstał kawał muzyki, z którego jesteśmy dumni po prostu, więc no taka historia.
Tu Radio Kraków Kultura.
Kacper Malisz u nas się tutaj zadomowił, jeszcze postanowił zostać chwilę, więc jeszcze go wykorzystamy. Suferi, trochę opowiadałeś o tym składzie, naczelnym składzie, czekamy na jakieś koncerty, no oczywiście na płytę, no ale to mamy nadzieję dasz znać wcześniej, kiedy już będzie wiadomo, kiedy ten materiał wasz się ukaże. Natomiast chciałam cię zapytać o to też, jak ty postrzegasz tę scenę, no właśnie, gdzieś tam na styku muzyki tradycyjnej i jej współczesnych, jakby współczesnych zupełnie interpretacji, odniesień, bo bardzo dużo takich zespołów zostało, zaistniało. Trochę widzimy to na nowej tradycji, ale nie tylko. Stało się to też jakiegoś, nie chcę powiedzieć, że trendem, ale mamy bardzo dużo w ostatnich latach naprawdę dobrych w sumie zespołów, które nagrały fenomenalne płyty w odniesieniu właśnie, czy bazując na tej muzyce tradycyjnej, najczęściej na tych oberkach, bo one najczęściej się pojawiają, które robią rzeczy fascynujące i ciekawe. No, najświeższy to Tercet Imperial, był przecież Oberka Stravel wcześniej, ale mamy też Polonkę, Ople, Lumpex, Polmus. Rzeczywiście dużo w obszarze tej muzyki się dzieje.
Dużo się dzieje. Właśnie najczęściej są to oberki, to prawda, ale też w sumie z dobrego powodu, bo to jest jedno z naszych większych dóbr narodowych, moim zdaniem. Ten taniec i ten rytm 3/4, którego tak naprawdę nie znajdziemy nigdzie indziej. No jesteśmy pod tym względem absolutnie wyjątkowi w Europie i na świecie, że mamy ten rubatową trójkę, tą mamy. I to jest cudowne. Ja trochę tą scenę jakby przyglądam się z zaciekawieniem. Ja mam tak, że jakby moim zdaniem dzielą się ten trend i jakby, no jest, faktycznie jest ten trend, o czym wspomniałaś, ale ja to trochę dzielę na takie dwie kategorie, bo jest w moim odczuciu taka mocna grupa, dość mocno revivalowa, może bardziej rekonstrukcyjna i jest właśnie ta grupa poszukująca.
Eksperymentująca
i ja się od zawsze chyba zaliczałem do tej drugiej. Moim zdaniem to jest jakby droga naprzód. Moim zdaniem to takie traktowanie właśnie tej muzyki jak skansen. Oczywiście chwała ludziom za to, że chcą to przenosić w jakimś tam bardzo wiernym odwzorowaniu jakiemuś tam sposobie. No tylko pytanie jakby, gdzie tutaj jest prawda i kto jest jej dyspozytorem, nie? Jeśli chodzi o granie.
No ale to tak można by w sumie się zacząć zastanawiać, czy niepodobnie jest z muzyką klasyczną. No to jest też w dużym stopniu muzyka dawna, ta współczesna rzadko gości na deskach filharmonii, która kiedyś była współczesna i atrakcyjna, a my ciągle jakby chcemy i żyjemy tą historią.
No tak, to jest bardzo ważny punkt, ale wiesz co, no mi chyba chodziło bardziej o to, czy właśnie w sposobie wykonywania tej muzyki tradycyjnej, w sposób powiedzmy tradycyjny, no my mamy na tyle pecha w tym kraju, że no nie mamy takiej ciągłości tej tradycji, tak jak Węgrzy na przykład, jak chociażby Słowacy. No i tutaj jakby pada pytanie, czy w sposób, w który my myślimy, że to powinno zostać wykonywane, bo znamy wykonania skrzypków tradycyjnych, jak już mają lat 70 i 80. Ja jako skrzypek widzę, że to niektóre rzeczy to nie są świadome wybory tych muzyków, tylko po prostu wynikają ze zmęczenia życiem i z tego, że może przez 20 lat jeden pan skrzypiec nie brał do ręki, no bo to było często zajęcie kawalerskie, a potem jak już nie było zapotrzebowania na weselach, no to on po prostu przestawał grać i się zajmował czymś innym. I tu pytanie, czy ta droga jest odpowiednia, nie mi na to jakby, ja też nie jestem dyspozytorem prawdy, żeby odpowiedzieć. Ale właśnie ten drugi nurt, o którym też wspomniałaś i to jest moim zdaniem coś bardzo cennego, bo ja uważam, że ta muzyka jak ma funkcjonować, jak ma przeżyć, jak ma też być taką muzyką, która trochę może zostać uspółcześniona moim zdaniem bez w ogóle żadnego kosztu, jeśli chodzi o to, że ona na tym straci na przykład. Moim zdaniem to, że są zespoły, które próbują do języka muzycznego naszych czasów, to to jakoś przystosować, to jest w ogóle super rzecz i chwała im za to i myślę, że moim marzeniem w ogóle byłoby, żeby powstał jakiś taki, powiedzmy, już może trochę się to już dzieje, że taki trochę podgatunek albo po prostu rozpoznawalny jako gatunek muzyczny, że ta współczesna muzyka tradycyjna, wiem, że to jest oksymoron może, ale taki styl w graniu, który jest rozpoznawalny, że to jest coś, na bazie czego my ewoluujemy i ta muzyka po prostu idzie do przodu. Też zawsze zachęcam wszystkich prymistów, skrzypków do układania swoich oberków, swoich mazurków, że po prostu te utwory nie powstały podczas wielkiego wybuchu, to też ktoś je kiedyś napisał i jeśli chcemy, żeby to przeżyło, to róbmy, dokładajmy swoje cegiełki po prostu i nie bójmy się tego.
I Suferi, jak to zostało już powiedziane, za jakiś czas, mamy nadzieję niedługi, swoją cegiełkę na tym polu też dołoży.
Tak, jest, dam znać oczywiście 2 dni wcześniej, przed wyjściem. Nie. Tak, ale płyta jest gotowa, płyta zostanie pewnie naszym własnym nakładem po prostu wydana.
Wkrótce to czekamy. Kacper Malisz w Radio Kraków Kultura. Dziękuję ci.
Dziękuję ci bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia na koncertach. Widzimy się też na konkursie imienia Zbigniewa Zajferta 18-20 czerwca. Ja państwu życzę dobrego dnia i do zobaczenia, no właśnie, gdzieś pod sceną.
Tu Radio Kraków Kultura.